Zapytam, jesteście gotowi, aby usłyszeć coś od Pana dzisiaj? Mam coś bardzo świeżego, bardzo nowego. To, co Bóg powiedział do mnie w tym tygodniu. I chcę wam to zostawić przed moim wyjazdem do Indii. Chciałbym w cyklu dotyk Jezusa. Ilu z was kocha dotyk Jezusa? Kiedy dotyka nas Pan, nie jesteśmy już więcej tacy sami. Kiedy śpiewamy, dotknął mnie dziś Pan, więc radość ogromną w sercu mam. To jest rzeczywistość przeżycia czegoś z Bogiem. I chciałbym dziś mówić o dotyku Jezusa, który otwiera nasze oczy. Który pomaga nam zobaczyć. I bynajmniej nie będę mówił o fizycznym wzroku, choć może niekiedy potrzeba także i dotyku uzdrowienia, aby nasz wzrok się poprawił. Ale będę mówił o duchowym dotyku, aby duchowe oczy, oczy naszego serca były otwarte i abyśmy mogli zobaczyć, co Pan chce, abyśmy widzieli. Bo są momenty w naszym życiu, kiedy to, co widzimy, przerasta nasze ludzkie możliwości. I aby wytrzymać ciśnienie, które jest na nas wybierane. My jako ludzie wierzący, jako ludzie kochający Boga, jako mający nadzieję w Panu, widzimy pewne rzeczy z innej perspektywy. Ale aby to widzieć, musimy mieć otwarte oczy. Kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje wokół nas, jesteśmy czasami przerażeni. Myślicie, że nie czułem pewnego rodzaju presji i ciśnienia na moje życie, kiedy oglądam wiadomości i widzę, jak rozszerza się mocno infekcja wirusa koronawirusa po całym świecie. Jak blisko jest Indii, jak wstrzymują loty, samoloty, aby latać w tamtym kierunku. Jak MSZ mówi, aby ograniczyć loty w kierunku Azji. To jest wyzwanie. Czasami możemy czuć się bezradni, jesteśmy bezsilni, pytamy się, czy damy radę. Bo wiecie, życie to wiele razy pasmo doświadczeń, to pasmo różnego rodzaju wyzwań, rozczarowań, trudności i bólu. To nam towarzyszy. Ale życie, powiem tak odważnie, jest darem od Boga. Życie, które mamy, jest darem od Boga. I Bóg chce, aby życie nasze było fantastyczne, fascynujące. I musimy to tak widzieć. Potrzebujemy dotyku Jezusa, aby zobaczyć to, co niewidzialne. Kiedy widzimy tego, czy to, ale przede wszystkim tego, który stoi poza rzeczami widzialnymi. Kiedy widzimy Jezusa, który jest po drugiej stronie tego, co jest przed naszymi oczami. Kiedy zaczynamy widzieć rzeczy niewidzialne, ponadnaturalne, zupełnie inaczej przeżywamy to w naszym wnętrzu. Są w Biblii opisy sytuacji, kiedy Bóg otwierał oczy człowiekowi, który w swojej desperacji i bezradności nie widział tego, co widzieć powinien. I dzisiaj chcę wskazać na te przykłady z Biblii, pokazać wam, jak Bóg otwierał oczy ludziom, którzy nie widzieli to, co powinni widzieć i popadali w przygnębienie, byli przybici, musieli mieć otworzone oczy, aby zobaczyć, co Bóg dla nich przygotował. I wierzę, że to jest dla każdego z nas, że to jest także przesłanie dla mnie i dla Oazy i dla nas tutaj obecnych. Oto pierwszy przykład. Bóg otwiera oczy Hagar. Przeczytam z pierwszej księgi Mojżeszowej. Powiem wam, że ten fragment mnie powalił. Nigdy go nie studiowałem tak głęboko jak w tym tygodniu. Nigdy nie przyjrzałem się temu tekstowi w taki sposób, aby Bóg mógł przemówić do mojego serca. Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział. Czytam od 15 wiersza. Gdy jednak w bukłaku nie było już wody, zostawiła dziecko pod krzakiem. Odeszła i usiadła naprzeciw w odległości lotu strzały wypuszczonej z łuku. Nie chcę patrzeć na śmierć mego dziecka, powiedziała. Usiadła więc naprzeciw i głośno zapłakała. Bóg jednak usłyszał głos chłopca. Anioł Boży zwrócił się z nieba do Hagar. Hagar, co tobie? Nie bój się. Z miejsca, w którym leży chłopiec, dotarł do Boga jego głos. Zapamiętajcie ten werset. To jest bardzo ważne. Co dzisiaj chcę powiedzieć od Pana z objawienia. Co Bóg chce powiedzieć nam, rodzicom, jeśli chodzi o nasze dzieci. To, co Bóg chce powiedzieć dziś do nas. Chcę, abyście otworzyli serca. Ja je otwieram szeroko i mówię, mów Duchu Święty do nas dzisiaj. Mów do nas dzisiaj. Nie bój się. Z miejsca, w którym leży chłopiec, dotarł do Boga jego głos. Wstań, podnieś go, otocz go opieką, gdyż uczynię z niego wielki naród. Po czym Bóg otworzył jej oczy. Po czym Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła, czy była niewidoma? Nie, nie była niewidoma. Bóg otworzył jej duchowe oczy. Otworzył jej oczy i zobaczyła, że w pobliżu jest studnia. Podeszła więc do niej, napełniła wodą bukłak i dała chłopcu pić. Wiecie, ten fragment pochodzi z opisu, która zaistniała w domu Abrahama i Sary. Sara nie mogła mieć dzieci. Pamiętacie? Ale Bóg dał im obietnicę. Bóg powiedział, że z was wyjdzie naród wielki. Ale Sara była bezpłodna, nie mogła mieć dzieci. Bóg dał obietnicę, a tu nic. Próbują. Czas biegnie. Zegar biologiczny tyka. A tu nic. I wiecie, niestety, ludzka cierpliwość nie wytrzymała ciśnienia. To dla nas lekcja. Jeśli Bóg coś obiecał, to i spełni. Jeśli Bóg powiedział nam słowo, to słowo stanie się rzeczywistością. Sara wpadła na genialny pomysł, aby pomóc Panu Bogu. Dlaczego by nie pomóc Bogu? Zaproponowała Abrahamowi. Wiecie, i tu ma miejsce niesamowita sytuacja. Zaproponowała Abrahamowi, aby wziął sobie Hagar, dziewczynę ze służby, i spłodził z nią dziecko. Wiecie, co mnie poruszyło? Pierwsza Mojżeszowa 16:2 mówi nam, tego nie pokazuje. Abraham posłuchał żony. Jaki nagle posłuszny. Czytamy, że Abraham posłuchał Sarę. Kiedyś jej powiedział, mów do mnie, panie. Ale kiedy przyszła i mówi, mam dziewczynę dla ciebie. Mam pomysł. Nie mamy potomstwa, a więc trzeba coś zrobić. Oto Hagar. Zobacz, jaka ładna, młoda. Abraham posłuchał Sary. Obydwoje narozrabiali. Czasami mówimy, Sara, o, namówiła go ta kobieta. A ten, jak taki wołek, posłuchał Sary. I hop z nią do łóżka. Wiecie, urodził się Iszmael. Wszystko było pięknie, dopóki nie wypełniła się Boża obietnica. I oto nagle Sara zaszła w ciążę, tak jak Bóg obiecał. I urodziła Izaaka. Bo Bóg się nigdy nie spóźnia. Bóg przyszedł na czas, tylko oni byli niecierpliwi, nieposłuszni, nie czekali na ten Boży moment, nie byli wytrwali do końca. Biblia mówi, kto wytrwa do końca, oglądał, będzie wybawienie moje. Kto wytrwa do końca. No i Sara ma problem. Zazdrosna jest o Hagar, jak to kobiety. A więc namawia Abrahama, wygnaj ją z domu. I wygnał ją razem z dzieckiem. Oto teraz Bóg spełnił obietnicę, ależ namącili, ale nakręcili. My ludzie to specjaliści od mącenia. Potrafimy tak nakręcić w życiu, że są same komplikacje. I Hagar błąka się ze swoim dzieckiem po pustyni. Zabrakło wody, nie mają co pić. I czytaliśmy. Niech ten tekst jest. Zobaczcie, zostawia, bo miała ból w sercu. To każda matka to rozumie. Matki to czują. Dziecko umiera. Wiecie, umieranie z pragnienia jest straszną śmiercią. To dziecko umiera, zostawia go pod krzakiem, idzie na odległość daleką, na odległość wystrzelonej strzały z łuku. Daleko. I płacze. I płacze. I wylewa swój żal przed Bogiem. I wylewa swój żal. I płacze. I wiecie co? Biblia mówi, że Bóg usłyszał krzyk dziecka. Zastanawiam się, dlaczego nie usłyszał płaczu Hagar. Usłyszał krzyk dziecka. Chcę dziś powiedzieć wam coś niesamowitego, co Bóg mi pokazał i objawił. Chciałbym, i wierzę, że to jest od Pana dla nas wielu, chciałbym utożsamić tę historię może z wieloma sytuacjami i okolicznościami, które nas dotykają. Kiedy płaczesz jako rodzic, kiedy płaczesz jako matka, kiedy płaczesz jako ojciec, gdy widzisz swoje dzieci, gdy widzisz swoje dziecko i widzisz ten dystans między tobą a nim, widzisz jak dopada je grzech, widzisz jak zaczyna umierać, widzisz jak dochodzi do odstępstwa, jak zaczyna być w nałogach, jak postępuje źle, nie tak sobie wyobrażałaś życie swojego dziecka, gdy go urodziłaś, gdy nosiłaś go do zboru, aby go błogosławić, gdy prowadziłaś na zajęcia z dziećmi, na szkółkę, aby tam spotkało się z Bogiem. I dziś może płaczesz przed Panem jak Hagar. Modliłeś się o swojego syna, o swoją córkę. Czytałeś słowo, tłumaczyłeś, prowadziłeś do zboru, na zajęcia z dziećmi. A teraz widzisz, że umiera. Płaczesz. Płaczesz. Ale mam dobrą nowinę dla was, Kościele. Bóg pragnie otworzyć nam oczy, abyśmy zobaczyli, że jest woda życia. Abyśmy zobaczyli, że jest ratunek i studnia. Powiem tak. Hagar nie widziała tej studni. Choć ona tam była. To nie było tak, że nagle Bóg wykopał studnię. Ona tam była, ale Hagar jej nie widziała. Bóg musiał otworzyć jej oczy, aby zobaczyła tą studnię. Chcę powiedzieć, że studnią naszego życia jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Biblia mówi, że On ma wodę żywą. On ma wodę życia dla każdego z nas. Kto napije się tej wody, nigdy pragnąć nie będzie. I oto jest dla nas obietnica. Chciałby to wbić w nasze serca. Bóg słyszy głos twojego dziecka. Wiecie, dlaczego tak twierdzę? Bo to, co posialiśmy w nasze dzieci, to, co włożyliśmy w nasze dzieci, to, co posiałaś, droga siostro, drogi bracie, w swoje dziecko, to, co robiłeś, aby poznała Pana i żyła Bożym Słowem i żył Bożym Słowem, nigdy nie umiera. Bez względu, w jakim miejscu jest, z życia twojego dziecka wydobywa się wołanie z głębi jego duszy i kiedy będzie tak ciężko, że przyciśnie jego życie, Bóg usłyszy krzyk twojego dziecka. Bóg usłyszy. Usłyszy to wołanie. I przyjdzie. Wiecie, to jest niesamowite. Bóg mówi do Hagar. Jak to dziecko zostało poczęte? Bóg mówi. Nie bój się, Hagar. Z miejsca, w którym leży chłopiec, dotarła do Boga informacja, głos. Podnieś swoje oczy. Uczynię z niego naród wielki. Czy wiecie, że Bóg uczynił z Iszmaela naród wielki? Bóg uczynił. Bóg uczynił. I dzisiaj kombinują teolodzy, jak to ugryźć z tym islamem. Ale to Bóg uczynił z Iszmaela naród wielki, tak jak uczynił z Izaka drugi naród wielki. Uczynił dwa narody wielkie, które obydwa dopuściły się odstępstwa. Czyż Izrael nie odstąpił od Pana? Nie zrobił sobie cielców ze złota? Nie zaczął czcić bóstwa? Tak samo z Izmaela wyszedł naród, który poszedł w odstępstwo i dziś mamy problem. Ale Bóg jest Bogiem miłości. Kiedy patrzy na twoje dziecko, kiedy patrzy na twojego syna i córkę, mówi, mam dla niego plan. Mam dla niego plan. Uczynię coś wielkiego w jego życiu. Uczynię coś niesamowitego. Panie, jak to się może stać? Panie, jak? Panie, otwórz me oczy. Chcę zobaczyć, skąd popłynie to źródło życia. To źródło życia jest ze studni, a tą studnią jest Jezus. On cię nie zawiedzie, mamo, tato, rodzice, kochani. Mówię to też do siebie. On nas nie zawiedzie. Będziemy oglądać wybawienie naszych dzieci. Będą błogosławione. Będziemy wierzyć do końca. Wiecie, jest taka aplikacja śledzenia. Gdzie jest w danym momencie? Gdzie rzeczywistym? Wiedzieliście o tym? O, rodzice wszyscy kiwają głowami. Jeden z pastorów mówi tak. To było trochę nie fair. To było trochę nie fair, co robiłem. Zrobiłem sobie tę aplikację i śledziłem moje córki. Gdzie są w czasie rzeczywistym? I kiedy tak mówiło do mnie, że to było nie fair, pomyślałem sobie, a diabeł gra fair? A diabeł też gra nie fair. Też robi mi psikusy i dręczy moje dzieci, a więc ja też będę grał nie fair. W stosunku do niego. I wtedy, gdy się modlił, Bóg mu powiedział, synu mój, ja nie potrzebuję aplikacji. Ha! Ja widzę twoje dziecko, gdzie ono jest. Każdego dnia. Ja o nim wszystko wiem. Ja na niego patrzę. Nie musisz się bać. Zaufaj mi. Otwórz swe oczy. Zaufaj mi. Zaufaj mi. Miej otwarte oczy. Gdziekolwiek teraz jest twoje dziecko, cokolwiek robi, może jest uzależnione, może żyje w chorym związku, może robi rzeczy, o których nie chcesz mówić, że robi. Wiedz, Bóg go widzi. I dziś apeluję i mówię od Pana, nie bój się, otwórzmy nasze oczy i zobaczmy, że jest studnia życia. Gdy się napije nasze dziecko tej wody, żyć będzie, bo w Bogu jest nasze zaopatrzenie. W Bogu jest nasze zaopatrzenie. To jest ochrona dla naszych dzieci. To, co Bóg włożył w nie pewnego dnia spowoduje, że Bóg usłyszy ich wołanie, usłyszy ich krzyk i odpowie, abyśmy oglądali nasze wybawienie. Drugi przykład. Bardzo ciekawy. Bóg otwiera oczy Bileama. To jest drugi przykład w Biblii o otwarciu oczu. Jest ich cztery. Biblia opisuje cztery przykłady. Czwarta Mojżeszowa, 22. Wtedy Pan odsłonił mu oczy. Bileam zobaczył anioła Pana stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Ukłonił się więc, chyląc twarz ku ziemi. Posłuchajcie 32 wiersza. Dlaczego tak zbiłeś swoją oślicę i to aż trzy razy? Zapytał anioł Pana. To ja wyszedłem jako twój przeciwnik. Bo odbywasz swoją drogę zbyt chętnie. Chodzisz swoją drogą zbyt chętnie. A teraz posłuchajcie, co wam powiem. I sobie. Niesamowita historia. Bileam ulega presji Balaka. I zgadza się, że za pieniądze będzie robił, co mu każe. Czytaliście tę historię? Niesamowita. Za kasę będzie przeklinał Izraela. Zrobił głupią rzecz. Z powodu pieniędzy. Jaka konkluzja? Ludzie dostają głupawki z powodu kasy. Z powodu pieniędzy. A więc idzie tam, gdzie iść nie powinien. Robi to, co robić nie powinien. I Bóg pragnie otworzyć mu oczy, aby szedł w kierunku, który on jemu wyznaczył. W tym krótkim przesłaniu te kilka myśli brzmią tak. Bóg chce, abyśmy mieli otwarte oczy, byśmy szli drogą, którą Bóg nam wyznaczył. Kiedy Bilam zmierza w kierunku Moabu, stanął na drodze anioł od Pana. Tak pisze? I oślica. Będzie śmiesznie, ale będzie ciekawie. I oślica, na której jechał Bilam, to był środek transportu tamtych czasów, widzi anioła, zbacza z drogi w kierunku pola. Tak czytam to, tak myślę, to dopiero trzeba być osłem, żeby nie widzieć tego, co widzi osioł. Trzeba być osłem. I ona zawraca w pole. Wiecie, czytam, jak ona zawraca w pole i Bóg mi mówi, jestem Bogiem łaski. Jestem Bogiem miłosierdzia. Nawet jeśli idziemy w złym kierunku, to zawsze Bóg daje nam przestrzeń, abyśmy mogli zawrócić, bo nas kocha. Bo nas miłuje. I mówi, idź w pole do oślicy. Wejdź tego głuchego, niewidomego Bileama i wyprowadź z tej drogi, bo to nie jest droga, którą on iść. Niech nie idzie tą drogą. Ale Bileam nie pozwala oślicy, aby zawróciła. I bije ją. Jeden raz. Drugi raz. Trzeci raz. I Biblia mówi, że idzie się coraz trudniej. Że jest coraz ciaśniej. Czy wiecie, że tam pisze, że wreszcie szli takie miejsce, że było tak ciasno, że Bilam był cały poodzierany od ścian, które były po obydwu bokach. A później jeszcze, wiecie co się stało? Zgniótł mu nogę. A więc przyszedł okropny ból. I się wścieka. Chce zabić oślicę. Leje ją kijem. Ale nie ma miecza. I chwała Bogu. Bo gdyby miał miecz, to by ją zadźgał. Wiecie, że tak jest z nami? Czasami idziemy. Jest coraz trudniej. Żyje się coraz gorzej. A my dalej na siłę idziemy tą drogą. Dalej idziemy, jest ciężko, jest pod kurkę, są rany, jest ból i w dodatku za to wszystko obwiniamy innych, a to skutek naszych fatalnych decyzji. Bardzo to do mnie przemówiło. Bóg nie chciał, aby Bileam szedł tą drogą. I nagle osioł przemówił. Bóg otworzył pyszczek oślicy. I oślica zaczęła gadać. Dlaczego mnie bijesz? Służę ci zawsze. Co ja ci zrobiłam? Chłopie, ratuję ci tyłek, a ty mnie lejesz. Parafrazuję, abyście zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Zbiłeś mnie już 3 razy. Gdy nam nie idzie, nie robimy, co powinniśmy. Wszystko się sypie, a nasze emocje najlepiej wywalić na kimś innym. Bileam na oślicy. A my może na rodzinie, na współpartnerze, na przyjacielu, na kościele, na tym i na tym. Nie idzie nam, bo nie idziemy drogą, którą iść powinniśmy i obwiniamy za to innych. To oni są winni. Bzdura! Ty jesteś winny, że ci nie idzie. Że nie możesz dojść do miejsca, do którego powinieneś dojść, bo kombinujesz jak Bileam. Sobie pomyślałem, kiedy oślica zaczęła przemawiać, zaczęła mówić do Bileama i Bileam zaczyna z nią gadać. Szok. I znów powiem, trzeba być osłem, żeby zrozumieć język osła. Wiecie, bo my tak nie myślimy o tym, co czytamy. Użyjcie tej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że kot was zaczyna mówić do was. Wyobraźcie sobie w domu. Idziesz do roboty, a kot staje ci na drodze, skacze na twoją nogę i zaczyna cię powstrzymywać. Nie chodź, bo widzi anioła, który stoi i chce cię powstrzymać, abyś nie szedł tą drogą. Oślica widziała anioła, a ten specjalista od prorokowania nie widział anioła. Nie widział anioła, który stał na drodze. Czasami nie widzimy. Pleciemy głupoty, robimy rzeczy, które nie powinniśmy robić i nie widzimy, że Bóg staje nam na drodze i chce pokazać nam kierunek. Wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi. Wiecie, za często i za łatwo za wszystko obwiniamy diabła. O, fatalnie jest mi w życiu, to diabeł mi namieszał. A często to nie diabeł. Często to ja sam sobie komplikuję moje życie. Bo za bardzo kombinuję. Wtedy Pan odsłonił oczy Bileama. Zobaczył anioła Pana stojącego na drodze zdobytym mieczem. Ukłonił się więc do ziemi. Nagle uświadomił sobie. Nie idź, chłopie, tą drogą, bo ona prowadzi na zatracenie. Panie, otwórz me oczy, abym szedł tam, gdzie Ty chcesz, abym szedł. Abym robił to, co Ty chcesz, abym robił. Abym ożenił się z osobą, którą Ty chcesz, abym się ożenił. Wtedy uniknę kłopotów. Wtedy będę miał życie zupełnie inaczej poukładane. Kiedy pójdę za głosem Pana. Kiedy pójdę, gdy On mnie będzie prowadził. Bo Pan nigdy nie zaprowadzi Cię do marazmu. Pan nigdy nie zaprowadzi Cię do klęski. Pan nigdy nie zaprowadzi Cię do rzeczy niewykonalnych. Pamiętajmy o tym. Trzeci przykład. Bóg otwiera oczy sługi Elizeusza. A gdy wczesnym rankiem, druga królewska, już zbliżam się do końca, 6 rozdział. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał, chciał iść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Elizeusz tak się modlił: panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy, jak Hagar, jak Bileam, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. 17 wers. Panie, otwórz jego oczy, aby zobaczył. Bo kiedy otwierają się nasze oczy, to widzę zaopatrzenie. Kiedy Bóg otwiera mi oczy, widzę tą studnię, to źródło życia, które zaopatruje moje życie. Kiedy mam otwarte oczy, to widzę drogę, którą mam iść. Widzę kierunek w moim życiu. Widzę Boży plan dla mojego życia. Kiedy mam otwarte oczy, widzę, że jestem chroniony. Boże, wybacz mi, że paplałem głupoty, że coś może mi się przydarzyć. Wybacz mi, Panie, jestem chroniony, bo więcej jest tych, którzy są wokół mnie, niż tych, którzy są przeciwko mnie. Więcej aniołów stoi wokół mnie, niż wirusów, koronawirusów z Chin. Więcej jest aniołów, którzy strzegą swoje dzieci i swojego ludu. Wiecie, można się załamać tym, co widzimy naszymi oczami. W telewizorze, co podają media. Widzimy, jak świat jest dotykany dziś klęskami, dramatami, które się napiętrzają coraz bardziej. Jesteśmy przerażeni tym, gdy widzimy tłumy na oddziałach onkologicznych. Ci, którzy tam byli, zapytajcie. Macie pojęcia, ci, którzy tam nie byli, ile tam jest setek ludzi. Tysiące na oddziałach onkologicznych. Jesteśmy przestraszeni, że za niedługo mogę być jednym z nich. Gdy widzimy, co czyni diabeł i demony, jesteśmy przerażeni. Ale moja modlitwa dziś brzmi tak. Panie, proszę otwórz moje oczy, abym przejrzał. Abym zobaczył otaczających mnie aniołów. Abym zobaczył Boży cień, że w cieniu wszechmocnego przebywam. Abym zobaczył, że jestem chroniony. Trzeba uaktywnić specjalny system antywirusowy. Nazywa się on niebiańska ochrona. Jak dbasz o komputer? Aktywny, aktualny system antywirusowy, prawda? Bo inaczej zainfekujesz sobie sprzęt. A co z twoim życiem? A co z moim życiem? Ono jest gorsze, mniej ważne niż mój laptop, niż mój komputer? Wiecie, codziennie rano powinienem dbać o to, abym był zabezpieczony systemem antywirusowym. Antydemonicznym, aby była nade mną niebiańska ochrona. Wiecie, świat demonów jest realny. Powiem wam tak, nie mówimy o tym, bo to nie jest modne. W Kościele przestaliśmy mówić o siłach zła, które są wokoło nas. Demony są realne. Otaczają nas. Wszędzie, gdzie jesteśmy, otaczają nas demony. Tak mówi Boże Słowo. Jezus je widział i Jezus je wypędzał. Dla mnie to nie ma znaczenia, że to nie brzmi współcześnie zbyt dobrze. Mówić młodym ludziom o demonach, które je otaczają. O nie, najlepiej powiedzieć, jesteś fajny, super, masz super życie, będzie dobrze. Nie, musimy być świadomi, że jest wróg, diabeł, który czyha, aby nas zaatakować. Trzeba mieć otwarte oczy, że widzę, że są aniołowie wokół mnie. Że mój Pan jest ze mną. Pamiętam doświadczenie z demonami. Na początku mojego życia z Bogiem, na początku mojej służby, nigdy tego nie zapomnę. Kiedy mieszkałem jeszcze u moich rodziców, przed moim ślubem, kiedy wróciłem ze szkoły i zacząłem pracę jako młody ewangelista, młody lider młodzieżowy, kiedy miałem taką pasję dla Boga, że teraz całe życie Jemu poświęcę. Pamiętam, leżałem w pokoju u mnie na górze, tam gdzie mój brat mieszkał później. Leżałem tam w łóżku i nagle w nocy przebudziłem się i poczułem jakieś łapy na mojej szyi. Nigdy tego nie zapomnę. Po prostu czułem duszenie. Czułem, że ktoś mnie dusi. Nie widziałem żadnej postaci, ale czułem uścisk na moim gardle. Czułem, że chce mnie ktoś udusić. I pamiętam, jakby to było dzisiaj. Wykrzyknąłem, idźcie precz w imieniu Jezusa. Odejdźcie precz w imieniu Jezusa. I demony prysnęły. Uciekły. Bóg chce otworzyć nam oczy, abyśmy widzieli, że jest więcej aniołów niż demonów. Że jest więcej Bożej ochrony. Muszę to zobaczyć i się sprzeciwić. Apostoł Piotr napisał, dajcie odpór diabłu, silni wierzę, a on ucieknie od was. Do Kaina Bóg powiedział, u progu czyha grzech. Pamiętacie? Chcę tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Dla nas Nowego Testamentu wierzących, pokroju Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, Bóg daje nam wszystkie możliwe środki, abyśmy panowali nad mocami ciemności, pokusami i grzechem. Wyposażeni jesteśmy w Chrystusie do zwycięskiego boju. I ostatnia myśl i powstaniemy do modlitwy. Króciutka, czwarty przykład. Jezus otworzył oczy niewidomego. Bardzo, bardzo prosto i krótko. Niewidomy na to, Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział, idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. To historia niewidomego Bartymeusza. Żył z żebractwa. Przesiadywał przy bramie do miasta. Prosił o datki, aż nadszedł Jezus. Mistrz od przywracania wzroku. Zaczyna wołać za Jezusem. Zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną. Panie, spraw, abym mógł widzieć. Kiedy odzyskał wzrok, wpatrzony w Jezusa, wyruszył za nim w drogę. Ten werset 52 nam o tym mówi. I wyruszył za nim w drogę. Otwórz moje oczy, abym zawsze widział przed sobą Jezusa. Abym gdziekolwiek pójdę, widział tylko Jego i w Niego był wpatrzony. Kiedy patrzę na Jezusa, co widzę? Wpatrzeni w Jezusa, ci, którzy wyruszyli w drogę za Nim, według listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, biegną wytrwale, wpatrzeni w Chrystusa, który jest początkiem i końcem ich wiary. Wpatrzeni w Chrystusa. Wpatrzeni w Niego. Kiedy otwiera nam oczy. Kiedy patrzę na Jezusa w czasie choroby, co widzę? Widzę uzdrowienie. Bo Jezus jest źródłem uzdrowienia. Kiedy patrzę na Jezusa w czasie burzy i sztormu, widzę wybawienie. Kiedy patrzę na Jezusa, gdy wszystko się wali wokoło, widzę skałę, na której stoję. Opokę, na której jestem. Kiedy patrzę na Jezusa, otoczony tym, co doczesne, przemijające, widzę to, co wieczne, co nigdy nie przemija. Amen? Chciejmy powstać. Chciejmy powstać przed Panem. Halleluja. Chciejmy wznieść nasze ręce. Panie, oto jesteśmy. Wierzę, że mówiłeś do nas. Wierzę, że mówiłeś do mojego serca. Wierzę, że mówiłeś do naszych serc. Chcemy powiedzieć jako Kościół tak, Panie, chcemy mieć zawsze otwarte oczy. Dziękujemy Ci za wzrok, który mamy. Te nasze oczy widzą wszystko, co się dzieje. Zmiany klimatyczne, koronawirusa, który atakuje pół świata, choroby, infekcje, wojny. Wszystko to widzimy. To się dzieje na naszych oczach. Ale Panie, moją modlitwą dziś jest, Panie, jako pasterza odpowiedzialnego za Kościół, aby nauczać, aby wyposażać Kościół, by nasze oczy duchowe były otwarte. Panie, abym widział moje źródło. Bez względu na to, co diabeł kombinuje z moją rodziną, Panie, chcę widzieć, że jesteśmy pod Twoją ochroną. Że nasze dzieci są darem od Ciebie. Pan chce, abyś zobaczyła to siostro, abyś zobaczył to bracie, że Twoja rodzina jest najważniejsza. Twoje dziecko, Twoja współmałżonka, Twoja rodzina. I abyś zobaczył zaopatrzenie dla nich. Jak słyszę ludzi, którzy mówią, a Bóg mnie używa, tak rozszerza moje granice, a diabeł znęca się nad moją żoną, to się weź za tego diabła, chłopie. Weź się za niego i wywal go. W imieniu Jezusa, jak taki mądry. A nie bierz się za cały świat. To diabeł musi zabić moją żonę. Dzieci, wszystko jest nieważne. Dajmy sobie spokój. Po owocach poznają nas. Panie, dziękujemy Ci, że możemy mieć oczy otwarte. Siostro, bracie, chcę widzieć swoje dziecko, że tam wydobywa się gdzieś krzyk z tego, co zostało włożone w niego. Wydobywa się krzyk, wołanie. Wydobywa się wołanie i Bóg słyszy to wołanie. I stawia się za tym dzieckiem, jak za Iszmaelem, synem Hagar. I mówi, mam obietnicę dla Twojego dziecka. Może idziesz drogą i widzisz, że jest coraz ciaśniej, coraz trudniej. Wszystko się komplikuje, jesteś już poraniony, zmęczony. Możesz zobaczyć anioła Pana, który staje na drodze i mówi, zmień kierunek. Zmień kierunek, zmień drogę. Zmień kierunek. Może tyle zła się dzieje. I diabeł chce dominować i chce eksponować siebie i mówi, zobacz, teraz Ci dołożę. Teraz zobacz, jaką mam armię demonów. Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli, tak jak sługa Elizeusza, rydwany aniołów, którzy są wkoło nas. Abyśmy zobaczyli, jak Pan nas chroni. Wznieśmy nasze ręce. Powiedz, Panie, chcemy być patrzony w Jezusa. Jeśli pragniesz, aby Bóg otwierał Twoje oczy w różnych okolicznościach Twojego życia, podnieś swoje dłonie teraz do Pana. Nie będę nikogo tu wołał do przodu, jednostki. Ja wierzę, że wszyscy tego potrzebujemy. Ja wierzę, że to jest słowo do mnie, do nas, do całego Kościoła. Panie, ja modlę się teraz na koniec tego spotkania. Panie, modlę się, aby każdego dnia nasze oczy były otwarte. Panie, modlę się, abyś, Panie, pomógł nam widzieć zaopatrzenie, które masz dla nas. Abyś pomógł nam zawsze widzieć tą studnię wody żywej, z której tryskają źródła wody życia do naszego życia, do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych dzieci. Pomóż nam widzieć, Panie, pomóż nam widzieć dobrą Twoją drogę, wyznaczony szlak, który masz dla nas, abyśmy nie błądzili jak Bileam, abyśmy nie szli ogłupieni, aby nie musiał osioł, oślica stawać nam na drodze, by nas powstrzymać. Panie, pokaż nam, Duch Święty, otwórz nasze oczy duchowe, oczy wiary, abyśmy mogli widzieć. Panie, modlę się, abyśmy mogli widzieć te rydwany aniołów wokół nas. Pomóż nam widzieć, że jesteśmy chronieni, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, pomóż nam to widzieć. Nie żyjmy, Kościele, w przerażeniu. Chciejmy widzieć Bożą protekcję, Bożą ochronę, Bożą pomoc, Bożą moc. Alleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Otwórz mi oczy, chcę widzieć Jezusa. Otwórz nam oczy, aby widzieć Jezusa w każdej okoliczności życia. Otwórz nam oczy, Panie. Pan, niech te przykłady przemawiają do nas. Niech one przemawiają do nas. Przykład Hagar, Bileama, Elizeusza, Bartymeusza. Niech przemawiają do nas. Niech przemawiają do nas. Panie, błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławię moich braci i moje siostry. Panie, jako Twój sługa z uniżonym sercem, powierzam Twój Kościół pod Twoją ochronę. Powierzam, Panie, moich braci, moje siostry, moją kochaną rodzinę, duchową rodzinę pod Twoją ochronę. Panie, wierzę, że będziesz z nami, gdziekolwiek będziemy. Wierzę, Panie, w imieniu Jezusa. A Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała. Dziękujemy Ci, Panie.